Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się bardzo, że znaleźliście ten czas i przybyliście na kolejny dzień naszych rekolekcji. Dzisiaj nauka będzie przebiegać w takich dwóch zasadniczych punktach. W pierwszej części skupimy się na temacie naszych rekolekcji, a w drugiej będzie zachęta do duchowej adopcji z racji dzisiejszej uroczystości. Czasu jest mało, więc bierzmy się do pracy. Najpierw, kochani, chciałbym się podzielić świadectwem. Otóż 10 lat temu, będąc jeszcze klerykiem, wybrałem się w wakacje do spowiedzi do jednego z krakowskich kościołów. Jak na porządnego kleryka przystało, byłem w stroju duchownym pod koloratką. Była dość duża kolejka, więc było wystarczająco dużo czasu, aby ludzie zauważyli, że oto w tej kolejce do spowiedzi stoi przyszły ksiądz. Niektórzy byli bardzo zdziwieni, że księża się spowiadają, a ja byłem zdziwieni, że oni są zdziwieni. Nadeszła moja kolej, podszedłem, jak to zwykle, do spowiedzi, klękłem, wyznałem grzechy i zaczęło się to, co było dla mnie najgorsze. Ojciec, który mnie spowiadał, zaczął na mnie bardzo głośno krzyczeć. Tak głośno, że ludzie, którzy stali tuż obok, na 100% wszystko słyszeli. Bardzo mi było wstyd. Kiedy odchodziłem od konfesjonału, miałem na swojej twarzy chyba wszystkie możliwe kolory. Raz byłem czerwony, potem blady, potem bordowy. Czułem się bardzo źle. Byłem zły na tego ojca, że mnie tak potraktował i powiedziałem sobie, nigdy bym tak człowieka na spowiedzi nie potraktował. Panie Boże, jak mam być takim księdzem, to lepiej, żebym im w ogóle nie był. I byłem bardzo zły, gdy wyszedłem z tego kościoła i pytałem na modlitwie, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego mnie tak upokorzyłeś? Dlaczego ci wszyscy ludzie tak patrzyli pogardliwie na mnie, gdy odchodziłem od konfesjonału? Dlaczego? I dziś po latach, moi kochani, już wiem dlaczego. Gdyby ten ojciec wtedy mnie nie ochrzanił, nie postawił do pionu jako przyszłego kapłana, prawdopodobnie bym tutaj dzisiaj przed wami nie stał, a już na pewno nie byłbym kapłanem. Pojawiły się stare grzechy z młodości i potrzebowałem kogoś, kto mnie postawi do pionu, kto mną potrząśnie. Ale widzę to dopiero dzisiaj, po latach. Wtedy na tej spowiedzi byłem bardzo zły. Miałem ochotę uciec od konfesjonału. Ale dziś widzę, że to była bardzo dobra spowiedź i bardzo potrzebna. Mówię to świadectwo, bo że ktoś z was, kochani bracia i siostry, kiedyś to przeżył. I może dzisiaj ma blokadę, boi się spowiedzi, ma lęk przed spowiedzią. Ja osobiście widzę, że to mi było potrzebne, ale widzę to z perspektywy czasu i jestem za to Bogu wdzięczny. Dlatego też zachęcam cię, bracie i siostro, który może przeżyłeś podobne wydarzenie albo przeżyjesz kiedyś, pytaj Boga, dlaczego? Może mi to było potrzebne. Może w końcu Pan Bóg mi dał takiego spowiednika, który mną trochę począśnie, żebym się w końcu wziął za siebie. W końcu się wziął za swoje nawrócenie. Ja jestem dzisiaj bardzo wdzięczny za tą spowiedź temu ojcu. Jesteśmy, kochani, w drugim dniu naszych rekolekcji zatytułowanych O spowiedzi inaczej. Przypomnę, że w niedzielę mówiliśmy sobie, dlaczego warto się spowiadać i po co się spowiadać. Mówiliśmy też, że w sakramencie pokuty kimś najważniejszym nie jest kapłan, ani osoba, która się spowiada, ale sam Chrystus. To z Nim się spotykam. I w spowiedzi chodzi o spotkanie z Bogiem, a nie o jakiś zewnętrzny rytuał. Idźmy więc dalej po naszych szlakach sakramentu pokuty. Moi kochani, kochani, taki obraz. Myślę, że większość z nas jesteśmy w środowisku bardziej starszych ludzi. Chociaż ja jestem młodym kapłanem, to też mi się zdarzyło być wiele razy u lekarza. I sami dokładnie wiecie, że może być światowej klasy specjalisty lekarz, ale jeżeli ja jako pacjent nie będę z nim współpracował, to mi nie pomoże. Jeżeli nie będzie mojego zaangażowania, dostosowania się do tego, co mówi lekarz, to nic się nie zmieni, będę dalej chorował. Jeżeli idziemy do lekarza, jakiegokolwiek, to lekarz nam mówi, nie, proszę się rozebrać, muszę pana czy panią zbadać, proszę pokazać gardło, proszę powiedzieć a. Jak ktoś powie, nie będę się rozbierał przed panem doktorem, nie będę z panem rozmawiał, to ten lekarz mi w ogóle nie pomoże, bo nie będzie wiedział, co mi jest. Nie będzie wiedział, jakie mi leki przepisać. I podobnie jest ze spowiedzią. Tyle, że w spowiedzi idę do najlepszego lekarza na świecie, do lekarza duszy. Dlatego też muszę współpracować ze spowiednikiem. Muszę też otworzyć przed nim swoje serce. Czasami odpowiedzieć na jakieś pytanie. Jeżeli ksiądz mi zada pytanie, na przykład ja mówię, nie byłem w niedzielę na mszy świętej, ksiądz się spyta, ile razy, a ty mu powiesz, a co cię to obchodzi? No to ksiądz nie będzie wiedział, jaką ci receptę dać, bo jest różnica, jak ktoś w ciągu roku nie był 40 razy w kościele, a jak ktoś nie był raz. Jest różnica. Więc pouczenie będzie zupełnie inne. A więc potrzeba naszej współpracy ze spowiednikiem i taką pomocą w dobrym przeżyciu sakramentu pokuty jest 5 warunków dobrej spowiedzi. Ja chciałem podkreślić słowo dobrej spowiedzi, bo nie znam człowieka, który by przeszedł tymi warunkami porządnie i by powiedział, to była zła spowiedź. Albo ta spowiedź nic we mnie nie zmieniła. Nie znam takiego człowieka. Znam ludzi, którzy nie spełniają tych warunków, idą tak szybko do spowiedzi bez przygotowania i mówią, że się nic nie zmienia. Ale to ja się nie dziwię wtedy. Jeżeli ja porządnie przejdę przez każdy warunek dobrej spowiedzi, od A do Z, zaangażuję w to swoje serce, to naprawdę mogę przeżyć piękną spowiedź. Za każdym razem to będzie piękna spowiedź. Zauważmy, że spowiedź to jest dopiero 4 warunek. Czyli ja zanim pójdę do konfesjonału, muszę spełnić najpierw 3 warunki. Dopiero idę do spowiedzi. Niektórzy ich nie spełniają i dziwią się, że nic w ich życiu się nie zmienia. A więc dzisiaj chciałbym pokrótce powiedzieć w miarę możliwie dokładnie o pierwszym warunku dobrej spowiedzi, jakim jest rachunek sumienia, który należy czynić przed każdą spowiedzią. Zapytajmy więc prosto, czym jest rachunek sumienia? Moi kochani, rachunek sumienia to nie jest tylko wyliczenie grzechów. Bo rachunek nam się kojarzy, idę do sklepu, dostaję rachunek. Nie? Nie. Rachunek sumienia to jest modlitwa. To jest po prostu modlitwa, w czasie której właśnie przy pomocy łaski Bożej uświadamiam sobie własne grzechy. Jest po prostu modlitwa. To jest bardzo ważne. I teraz tak. Przy rachunku sumienia można zadać sobie takie 2 pytania. Po pierwsze, co było dobre od ostatniej spowiedzi? To jest pierwsze pytanie. Nie co było złe. Co było dobre? Bo zazwyczaj, kiedy ludzie się spowiadają, mówią to źle, to z tym zgrzeszyłem, to bo w ogóle moje życie jest beznadziejne, znowu zgrzeszyłem, nie? Ktoś potrafi tak 10 minut o sobie mówić, a ja się pytam, dobrze, siostro czy tam bracie, powiedz mi chociaż 3 rzeczy, które udało ci się zrobić dobre od ostatniej spowiedzi. I wtedy jest cisza. Ja mówię, słuchaj, ja Cię nie znam, a ja o Tobie mogę powiedzieć przynajmniej 5 rzeczy dobrych. Po pierwsze, drogi bracie, przyszedłeś do spowiedzi, a więc Bóg jest dla Ciebie ważny. To już jest dobre. Po drugie, dostałeś życie od Boga. Po trzecie, jesteś ojcem, wychowujesz dzieci. To jest konkretne dobro. Masz żonę, pewnie niełatwą, jak każdy. Więc uświęcasz się przy niej. Człowieku, ja Cię nie znam, a już powiedziałem o Tobie 5 rzeczy dobrych. Ktoś mówi, proszę księdza, ja mam kłopoty z nieczystością. Ja się pytam, a ile w przeciągu tych 30 dni popełniłeś masturbacji? On mówi, 2 razy, 2 dni. Ja mówię, to chłopie, zobacz, 28 dni nie popełniłeś. Nie przekreślaj całego miesiąca z powodu 2 dni. Zobacz dobro, które Bóg w tobie zdziałał. Jeszcze trochę nad sobą popracujesz i będzie cały rok w czystości. Rozumiecie? Zobacz dobro. Zobacz dobro. Pomagam sąsiadce. Pilnuję wnuków. Gotuję dla męża. To jest konkret. To jest dobro, które Bóg przez nas działa. Kochani, w rachunku sumienia mamy patrzeć na siebie oczami Boga. A On patrzy na nas zawsze z miłością. Nawet na najgorszego grzesznika patrzy z miłością. Jest taki midrasz żydowski, który mówi o tym, że kiedy my czynimy dobro, to źrenice oka Bożego się tak rozszerzają. Tak robią się takie otwarte oczy. Ale kiedy grzeszymy, Pan Bóg jakby przymyka oczy. Tak jakby w swoim miłosierdziu nie chce widzieć naszych grzechów, bo On wie, że my jesteśmy powołani do dobra, a nie do zła. Dlatego kiedy grzeszymy, przymyka oczy, a kiedy czynimy dobro, otwierają się Jego oczy, bo Jego dziecko czyni to, do czego jest powołane. Piękny midrasz. Kiedy należy robić rachunek sumienia? Oczywiście bezpośrednio przed spowiedzią, ale są tacy ludzie, ich znam, i to niekoniecznie księża i siostry zakonne, którzy robią rachunek sumienia codziennie wieczorem na modlitwie. To jest taki kwadrans szczerości, tak to się nazywa. Zadają sobie właśnie 2 pytania. Pierwsze, co było dobre, od momentu wstania aż do tego rachunku sumienia. Idą sobie tak cały dzień myślami. Drugie, co było złe. Za dobro dziękują, za zło przepraszają, odmawiają modlitwę Ojcze Nasz, idą spać. I tak codziennie. I to im pomaga wzrastać. I tacy ludzie, co robią codziennie rachunek sumienia, przeżywają zawsze bardzo głęboko spowiedź. Bardzo doświadczają łaski Bożej. Zachęcam Was, jeżeli ktoś ma czas na to wieczorem, to zachęcam do takiego rachunku sumienia. Po drugie, można korzystać przy rachunku sumienia z książeczek, które mamy. Najczęściej z nich korzystamy. Tam mamy zestawy różnych pytań. Trzeba je porządnie sobie przemyśleć i przemodlić. Ale dzisiaj jesteśmy w dobie internetu. Kochani, ostatnio jak napisałem w internecie, w goglach, rachunek sumienia dla księży, to chyba mi z 20 wyskoczyło. Rachunek sumienia dla małżonków, 50 różnych rachunków. Rachunek sumienia dla rencistów, rachunek sumienia dla lekarzy. Tego jest potąd dzisiaj w internecie. Macie dzieci, wnuków, poproście. Ich wam ściągną, wydrukują i będziecie mieli taki rachunek sumienia, włożyć sobie do Pisma Świętego i przed każdą spowiedzią możecie sobie z tego korzystać. To jest dla nas. Internet też może służyć do dobrych rzeczy, a nie tylko do złych. Moi kochani, jak jeszcze można sobie robić rachunek sumienia? Można, to są ludzie, tutaj mówię teraz do ludzi praktycznych, zadać sobie 3 pytania. Po pierwsze, co było złe między mną i Bogiem? Drugie pytanie, co było złe między mną i drugim człowiekiem, moim współmałżonkiem, moim współbratem kapłanem, moim kolegą z pracy? I co było złe między mną a mną w relacji do siebie samego? W relacji do Boga, co było złe, to może być na przykład moja zaniedbana modlitwa, moja opuszczona msza święta niedzielna, to, że Pan Bóg nie był na pierwszym miejscu, tylko był gdzieś dodatkiem, tak jak sól do zupy, czy maga do zupy, taki dodatek Pan Bóg, a nie centrum. Drugie pytanie, co było złego w stosunku do drugiego człowieka, to na przykład moje kłótnie z mężem czy z żoną, moja obmowa, plotkowanie, oszczerstwo, przykre słowo. I trzecie pytanie, co było złego w relacji do siebie, czyli niszczenie swojego zdrowia przez palenie papierosów, inne używki, nieumiarkowane siedzenie przed telewizorem. Słuchajcie, ostatnio odwiedziłem jednego pana na kolędzie. Od rana do wieczora u niego idzie TVN24. Nie? Ja wchodzę do niego i mówię, proszę pana, może się pomodlimy. A on mówi, proszę, za ta polityka, ci rządzący. Mówię, panie, zgaś to pan, pomodlimy się. Proszę, za ta polityka. I pan to zgasi. Zgasił to, pomodliliśmy się, siadamy, on włącza. Ja mówię, panie, no, przyjmuje pan księdza i pan... Nie? Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ten człowiek cały dzień, 12 godzin, od 6 rano do 10 wieczór idzie mu 24 TVN. Cały czas. To jak taki człowiek, który jest napakowany negatywnymi informacjami od rana do wieczora, ma inaczej patrzeć na rzeczywistość? Nieumiarkowane siedzenie przed telewizorem. Ja mówię, panie, weź pan Pismo Święte, weź pan różaniec, idź pan na spacer. Ewangelia jest, niech pan czyta Ewangelię. My mamy żyć Ewangelią, a nie przejmować się polityką. Bo to, że ktoś ustanowi prawo do aborcji, to nie znaczy, że ja mam według tego żyć. Ja mam swoją politykę. Ewangelia to jest moja polityka. A moim premierem jest Chrystus. Co było złego w relacji do siebie samego? Kiedyś pamiętam, kochani, byłem na rekolekcjach kapłańskich, które prowadził ksiądz profesor Staniek, znany profesor, bardzo ceniony. Ma troszkę wady wymowy, tak se pleni, dlatego kiedy będę o nim mówił, więc proszę mieć wyrozumiałość. Po jednej z konferencji powiedział, że proszę księdzy, kto by chciał dzisiaj porozmawiać, będę całe popołudnie w pokoju, jakby jakiś, ktoś ma jakieś problemy, proszę przyjść porozmawiać. No i ja mówię, taki profesor, taki porządny człowiek, więc idę do niego po południu, mam mnóstwo pytań. Miałem wtedy 3 lata kapłaństwa. Wchodzę do niego, mówię, proszę bardzo, niech się siada, proszę bardzo, słucham księdza. No i ja mówię, proszę księdza, no profesora, no głupio mi mówić, bo ja mam dopiero 3 lata kapłaństwa, a ja się już czuję bardzo zmęczony. Jestem taki znużony. No, żyję w stanie łaski, modlę się, ale jestem taką pustkę czuję, tak, prawie że depresja. A on mówi, proszę księdza, pierwsze pytanie, ile ksiądz śpi godzin w nocy? Ile ksiądz śpi? Ja mówię, no księże profesorze, ja wiem, 4-5 godzin, bo dużo roboty jest, przygotowań. Proszę księdz, ksiądz się wykończy. Ksiądz ma być 50 lat księdzem, a nie 5. Ksiądz się wypali. Proszę spać 7 godzin minimum. Jesteś poza wszystkiego dobrego. 2 minuty rozmowy. On wiedział, co mnie jest. Moim problemem nie było to, że ja to, tamto, czy coś robię źle. Nie. Tylko, że tego robisz za dużo. Dbaj o swoje zdrowie, bo ty masz być księdzem 50 lat, a nie 5 lat wypalić się i rzucić sutannę. Więc to jest ważne. Jak się troszczysz o swoje zdrowie? Ile godzin śpię? Ile godzin spędzam przed telewizorem, przed komputerem? Czy mam czas na spacer? Moi kochani, niektórzy ludzie nie byli od lat na spacerze. Ja nieraz za pokutę daję. Proszę iść pół godziny na spacer, ale przy księdza nie mam czasu. Nic mnie to nie obchodzi, to jest pokuta. Potem przychodzę, mówię, że księdza dziękuję, to był mój pierwszy spacer od roku. Zupełnie inaczej wróciłam do męża, jakaś taka rzeźka. Ja mówię, widzi pani, świeże powietrze. Siedzi pani cały czas w domu przed telewizorem. Dbaj o swoje zdrowie. Dbaj. To jest miłość. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Jak ty będziesz kogoś miłować, jak ty siebie nie miłujesz? Siebie też trzeba miłować. Kochani, jest jeszcze taki sposób na rachunek sumienia. Jeden z księży mówi tak. Spróbujcie przed spowiedzią klęknąć przed krzyżem. albo wziąć krzyż do ręki w domu i powiedzieć sobie tak: Panie Jezu, te ciernie wbite w Twoją głowę to wszystkie moje kłamstwa, moje zdrady męża i żony, wszystkie moje niewierności. Ten gwóźdź w lewym ręku to wszystkie moje kłótnie z rodzicami, mój egoizm. Ta rana zadana w Twoim boku to moje oglądanie nieprzyzwoitych filmów, to moja obmowa. Moi kochani, niektórzy tak robią rachunek sumienia. Ten rachunek sumienia przypomina nam rzecz najważniejszą, że my, kiedy popełniamy grzech, zadajemy ból samemu Chrystusowi. Że to nie jest tak, że grzech rani tylko mnie i drugą osobę, mojego męża czy żonę. Nie. Mój grzech zadaje ból samemu Chrystusowi. Zachęcam, można i tak robić rachunek sumienia. Moi kochani, jest też rachunek sumienia, który robią nam nasi bliscy. Nie lubimy tego. To jest wtedy, kiedy ktoś nas upomina, zwraca uwagę. Nie ze złośliwości, ale z miłości. Na przykład ktoś mi mówi tak: żono, no nie powinnaś tak mówić do naszej synowej. Weź ją przeproś. Trochę nie, źle ją potraktowałaś. Jeżeli to jest z miłości, żona powinna podziękować mężowi za tą uwagę. Nie obrażać się. Podziękować. Albo: kochana córko, wiesz, ten twój strój do kościoła dzisiaj nie był odpowiedni. No w takim stroju się idzie bardziej na dyskotekę, ale w takiej spódnicy do kościoła się nie chodzi. Proszę cię, za tydzień zwróć na to uwagę. Myślę, że jak córka usłyszy taki komunikat od ojca, to chyba się nie obrazi. Jeżeli to będzie z miłości, bo można to powiedzieć inaczej. Ubrałaś się jak ostatnia zdzira, nie? No to jak tak usłyszy córka, no to nie dziw się, że się obrazi. Upomnienie. To też jest rachunek sumienia. Moi kochani, pamiętam zaraz po święceniach, miałem takiego kolegę, przyjaciela o imieniu Andrzej. Bardzo wiele mi pomógł. Kiedy miałem przyjęcie prymicyjne, pozwolił mi ławki. Ja wtedy miałem rekolekcje przed święceniami, więc on się tym wszystkim zajął. Nie wziął ode mnie ani grosza. Wiele mu zawdzięczam. Ale co się okazało? Kilka miesięcy po moich prymicjach Andrzej zamieszkał ze swoją dziewczyną bez ślubu. Tak, w takim nieformalnym związku. No i wtedy biłem się w sercu i w sumieniu, czy go upomnieć, czy nie. Z jednej strony mówię: kurczę, on tyle dla mnie dobrego zrobił, taki mój kumpel, nie wziął ani grosza. A z drugiej strony: chłopie, no jesteś księdzem, jesteś chrześcijaninem, musisz go upomnieć. I byłem taki rozdarty, ale w końcu Pan Bóg dał mi odwagę i napisałem do niego SMS-a: Andrzeju, pamiętaj, że jeśli mieszkasz z Kaśką bez ślubu, żyjecie w grzechu ciężkim i to nic dobrego nie wróży na waszą przyszłość. Większość rodzin się rozpada, tych, którzy żyją, mieszkają przed ślubem, to statystyki nawet mówią. I puściłem mu tego SMS-a, po pół godziny przychodzi odpowiedź: to nie jest Kaśka, tylko Kasia. I nie odzywał się do mnie prawie 3 lata. Czasami tak jest, że swojego kolegę, czy koleżankę, czy przyjaciela trzeba upomnieć, nawet za cenę zerwania relacji. Ale mi chodzi o jego zbawienie, a nie o to, żeby mnie on lubił. Tak samo, kiedy my w naszych rodzinach mamy wnuka czy córkę, która tak zaczyna żyć, to nawet w imię tego, że ona się już do ciebie nie odezwie, powinnaś go upomnieć jako chrześcijanie. Nie bać się tego, bo Ewangelia jest niezmienna. I powiedzieć: słuchaj, nie podoba mi się to, żyjesz jakby Boga nie było, deptasz przekazania, to nie będzie tego w moim domu. I nie bać się tego. Jak byłem wikariuszem w Chrzanowie, miałem mieć ślub i taki miałem zwyczaj, że przed ślubem szedłem na chwilkę chociaż 10 różańca zmówić za tych młodych ludzi, których będę błogosławił. to jest związek sakramentalny. Wchodzą ludzie i weszła jedna pani, która do kościoła, która centralnie miała wszystko na wierzchu. No, tylko miała przykryty biust, troszkę tutaj, a tak to nogi na wierzchu, całe plecy, wszystko odsłonięte. I też troszkę mnie tak to poruszyło. Mówię, kurczę, no kto jak kto, no ale jestem stróżem tej świątyni, chociaż byłem wikariuszem. I podszedłem od tyłu, tak delikatnie, i pytam się, proszę panią, ma pani może jakąś taką bluzeczkę, żeby na siebie zarzucić w tym kościele? Ona. Coś jak się znowu na mnie czepia. Wy się wszyscy o wszystko czepiacie. I wyszła z kościoła. Różne mogą być reakcje. Ja naprawdę byłem wtedy delikatny. No i jest to dom Boży. No. Trzeba nie bać się tego, no, nawet za cenę takiej reakcji. Prawdziwego przyjaciela poznali się nie tylko w biedzie, ale również wtedy, kiedy mówi nam rzeczy nieprzyjemne dla naszego dobra. Dla naszego dobra, po to bym stał się lepszy. Moi kochani, kończąc ten wątek, jeszcze jedno. Klękam przed ludźmi, którzy potrafią się zdobyć na coś takiego, na co zdobyła się święta Joanna. Ona, kochani, każdego dnia mówiła swojemu mężowi tak: Piotrze, powiedz mi, jeżeli czymś się zrania, coś cię we mnie denerwuje, coś we mnie zobaczysz złego, poproszę cię, powiedz mi o tym. I są tacy ludzie, którzy przed spowiedzią idą tak: żonko, chodź tu, popatrz mi w oczy. Idę do spowiedzi dzisiaj. Twój mąż idzie do spowiedzi. Powiedz mi, co według ciebie ja powinienem zmienić? I fajnie, jak to jest w drugą stronę. Mężu, powiedz mi, co cię może we mnie denerwuje? Może od lat mi tego nie powiedziałeś, a denerwujesz się na to. To jest szczyt człowieczeństwa. To jest niesamowita pokora umieć tak zapytać. To jest dla mnie święty człowiek. Moi kochani, tyle jeśli chodzi o rachunek sumienia. Podałem kilka przykładów, w jaki sposób możecie sobie ten rachunek sumienia robić, praktykować. Można sobie to urozmaicać i znaleźć swoje, które do mnie będzie najlepsze w przygotowaniu spowiedzi. I bardzo was proszę, już od dziś przygotowujcie się do tej spowiedzi piątkowej, sobotniej. Pomalutku, nie śpiesząc się. Bo jak się przygotujesz, tak ją przeżyjesz. I bardzo króciutko jeszcze, moi kochani, odnośnie tego, co się za chwilę stanie. Niektórzy z was podejmą dzieło duchowej adopcji. Wiecie, co powiedziała Gianna Emanuela, córeczka świętej Joanny, na spotkaniu rodzin z Janem Pawłem II w 1997 roku? Już po śmierci matki mówi tak, w czasie jej procesu beatyfikacyjnego, mówi tak: dziękuję ci, mamo, dziękuję, że dałaś mi dwukrotnie życie. Pierwszy raz, kiedy pozwoliłaś, abym się poczęła, nie było antykoncepcji, i drugi raz, kiedy pozwoliłaś, bym się urodziła. Teraz moje życie jest naturalnym przedłużeniem twojego życia. Niesamowite świadectwo córki Joanny, za którą ona oddała życie. Myślę, że wiecie, że jej córka, już dorosła kobieta, jest dziś lekarką, tak jak jej mama. I przekazuje te prawdy dalej, jaką wartością jest życie, ludzkie życie. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii mamy to, co się dzieje, dlaczego Bóg przychodzi. On od chwili zwiastowania postanowił, że stanie się człowiekiem, jednym z nas. I jak wiemy, zrobił to nie dlatego, że miał taki kaprys, że mu się nudziło w niebie. Ale zrobił to dlatego i tylko dlatego, by moje życie i twoje życie nabrało charakteru boskiego. Każde życie jest boskie. od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I każde życie jest wartością. Nigdy nie wierzcie w to, że ja będę stary czy stara, lepiej żebym nie żył. Nie. Każde cierpienie, każda starość ma sens. To nam najpiękniej pokazał święty Jan Paweł II. Pamiętacie ostatnią drogę krzyżową jego w Koloseum, kiedy już nie mógł iść za krzyżem i pokazane było, jak w swoim pokoju łączył się telewizyjnie i trzymał przez całą drogę krzyżową krzyż. Przytulał się do krzyża. Już nic nie mówił, ale pokazywał nam, jaką wartość ma życie. Do końca spalał się dla Chrystusa i dla Kościoła. Dlatego, moi kochani, wasze dzieło duchowej adopcji może pomóc wielu dzieciom nienarodzonym. Każdy z was, podejmując dzieło duchowej adopcji, konkretnie przyczynia się do tego, żeby uratować choćby jedno dziecko nienarodzone. Wiedzmy też o tym, że modlitwa wielu ludzi może i nam kiedyś ocaliła życie. Bardzo was zachęcam do tego. To jest konkretne dzieło miłosierdzia, przystąpić do duchowej adopcji i opowiedzieć się za życiem. To jest konkretne. Jest to modlitwa, jest to moja ofiara przez 9 miesięcy aż do Bożego Narodzenia. I bardzo was do tego zachęcam. Szczęść Boże.